Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, a brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trechonu, Lisanius tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, kierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte nie staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Dwie kolejne niedziele Adwentu będą poświęcone temu, co robił Jan Chrzciciel. A miał trudną misję, bo miał przygotować naród wybrany, potomstwo Abrahama, na spotkanie z tym, którego Bóg przez całe pokolenia obiecywał jako ważne wydarzenie w ich historii. I żeby się nie rozminąć, jak się okazało, miłością Ojca w Synu, która przyszła do ludzi, żeby się z tą miłością nie rozminąć, też były księgi pisane, księgi, które im czytano, żeby się w momencie spełnienia obietnicy miłości Boga do człowieka nie rozwinęli, żeby się rozumieli w miłości wzajemnej. Człowiek i Bóg, Bóg i człowiek. I niestety spotkali się, ale nie mogli się zrozumieć. Okazało się, że wtedy dopiero zrealizowała się katecheza wieży Babel. Bóg w Jezusie szedł na ten świat do ludzi, do narodu wybranego i pomieszał nam języki, jak zbawiać świat, jak być szczęśliwi samemu, jak uszczęśliwiać innych, jak ten świat zbawiać. Pomieszał języki. I po dziś dzień ludzie nie rozumieją się z Bogiem. Bóg nie bardzo może się dogadać z sercami ludzkimi. Gdzie leży przyczyna? Właśnie na to wskazuje Jan Chrzciciel. I to dobrze, że Jan Chrzciciel co roku jakby staje już na całym globie, nie tylko nad Jordanem, ale nad tyloma rzekami, nad Wisłą również, do Polaków i mówi: słuchajcie, żeby się zacząć rozumieć z tym, którego do was przyjdzie w tajemnicy Bożego Narodzenia, weźcie, błagam, weźcie do rąk księgę proroka Izajasza, poczynając od rozdziału 40, przynajmniej od rozdziału 40, weźcie proroka Izajasza, żeby się z Bogiem zrozumieć, żeby prywatnie w waszym życiu nie powtarzał się ten dramat miłości Ojca, jak to się wydarzyło w spotkaniu z Izraelem jako narodem. Weźcie. I to jest podstawowa prośba, ciągle aktualna. Weźcie do rąk Pismo Święte, weźcie do rąk w tym wypadku proroka Izajasza. Ponieważ prorok Izajasz daje nam panoramę całej historii zbawienia, są trzy części proroka Izajasza. Ta część, do której, którą reprezentuje w Wielkim Adwencie Łukasz Ewangelista, to jest druga część proroka Izajasza, i w tej części jest sedno tajemnicy Bożej miłości do nas. To, co powinien naród wybrany robić, właściwie arcykapłani i kapłani w świątyni jerozolimskiej, to robi Jan Chrzciciel nad rzeką Jordan. Można by to powiedzieć, ochrzcić, prowadzi szkołę biblijną dla chętnych, którzy przychodzili, odchodzili, różnie reagowali. Szkołę biblijną prowadzi. Że takiego Mesjasza, jakiego oczekuje się w świątyni rzymskiej, nie będzie. Będzie taki, o jakim ja tutaj pragnę wam mówić, a o nim już kilka stuleci wcześniej pisał prorok Izajasz, natchniony przez Ducha Świętego. Zlekceważyli ostrzeżenie Jana Chrzciciela, nie poszli za jego radą. Bóg i tak wygrał, Jezus zbawił świat, ale niestety Izrael wszedł w niezrozumienie tak wielkie, że dzisiaj modli się tylko pod ścianą płaczu. A źródło niby banalne. Nie patrzyli na mapy, według których mieli iść na spotkanie. Pytanie: w Ewangelii Łukasza, w przeciwieństwie do innych Ewangelii, wstęp do tej misji Jana Chrzciciela jest bardzo uroczysty. I pytanie dlaczego? Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchum Galilei, brat jego Filip tetrarchum Iturei i tak dalej, za jakichś kapłanów. Dlaczego Łukasz daje tak uroczysty, chciałby się powiedzieć, patetyczny wstęp? Otóż Łukasz, jedyny z ewangelistów, Grek, poganin, lekarz zawodu, człowiek na one czasy bardzo wykształcony, wie, że pisze do swoich rodaków, do Greków, którzy zamiast teologii mieli mitologię. Niektóre z tych mitów były piękne, ale bogowie grzeszni, nie wymagający świętości. Otóż Łukasz, pisząc dla Greków, dla pogan swoją Ewangelię, chce powiedzieć: moi rodacy, moi mili, to nie jest kolejny piękny mit. To nie jest kolejny piękny mit, że Bóg wszedł do ludzi. Bo takie mity też były, że bogowie tam schodzili. Tylko to jest piękno takie, wydarzenie tak piękne, że realizuje wszystkie marzenia mitów, ale to jest prawda. Możecie dotknąć tej prawdy, sięgając do historii, i daje wskazówkę tej. Głos wojącego na pustyni. Tak o sobie mówił Jan Chrzciciel, gdy przyszedł do niego delegacja z Jerozolimy, ze świątyni. Delegacja Sanhedrynu. Co ty tutaj robisz? Mógłby powiedzieć: to, czego wy nie robicie, a powinniście robić w świątyni. Czytać proroka Izajasza, komentować i mówić: oto taki Mesjasz przyjdzie. Robię to, czego wy... Kto ty jesteś? Pytają. Jesteś może Mesjaszem? Nie, nie jestem. A czy jesteś Eliaszem? To Eliasz miał wyprzedzić Mesjasza. Według Jezusa on był właśnie Eliaszem. Czy jesteś prorokiem? Nie, na wszystko odpowiada nie. Więc kim jesteś, żebyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? I Jan mówi tak: tym, którzy was wysłali, powiedzcie, niech czytają proroka Izajasza. I powiedział: Jam jest głos pojącego na pustyni. Odpowiedź na to, kim jestem, jest u proroka Izajasza. Pełnia się teraz proroctwo proroka Izajasza. Weźcie, powiedzcie im i sami weźcie do rąk proroka Izajasza. I dlatego Jan Chrzciciel mówi: czy ja jestem Eliaszem, to mało ważne. Czy jestem prorokiem, to jest mało ważne. Ważne jest to, żebyście wzięli do rąk proroka Izajasza i przygotowali drogę Panu. To jest, tutaj jest ważne słowo droga. Otóż trzeba wiedzieć, że w czasach tamtych, starożytnych, kiedy nie było radia, telewizji, telefonów, komórek, władca sprawował rządy, jeżdżąc po kraju. bez przerwy, tylko może od czasu do czasu gdzieś odpoczął, wędrował po kraju, sprawując rządy, kontrolując, zbierając od ludzi skargi na tych, którzy sprawowali władzę, podejmował decyzje. Krótko mówiąc, jeździł po kraju. To było wielkie wydarzenie. Ten, który jest panem, który panuje, przyjedzie. I wcześniej przywozili tę wieść heroldowie, trąbili, ogłaszali, ludzie zabierali się. Przede wszystkim do naprawiania dróg. Nie było asfaltu. Drogi wyboiste, byle jakie, no ale ponieważ my musimy tu się postawić, czyli tylko po królewsku. Do tego faktu nawiązuje Duch Święty jeszcze wtedy, kiedy zapowiadał, kim będzie Jezus Chrystus, Mesjasz, który przyjdzie na świat. Że przyjdzie prostować ścieżki. Sedno leży w tych zdaniach. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Kręte, drogi kręte staną się prostymi, wyboiste, gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Co ma na myśli Duch Święty, mówiąc przez proroka Izajasza? Nie będzie dolin, nie będzie ludzi małych, takich prostaczków jak pasterze z Betlejem. Nie będzie różnic, że ten jest arystokratą, ten jest szlachcicem, ten jest chłopem. Nie będzie. Nie będzie małych, bo przyjdzie ten, który kocha ich największą miłością. Nie będzie małych. Nie będzie wielkich dostojników, takich niedostępnych. Nie będzie. Oczywiście Duch Święty ma na myśli, że ten, który przyjdzie prostować drogi, że w krzyżu nas wszystkich zrówna swoją miłością jako baranek Boży. Będąc pierwszy, stanie się ostatni, ale zmartwychwstając, znowu ten ostatni będzie pierwszy przebóstwiony, bo tylko z niego Bóg Ojciec uczyni drogę do siebie na wieki. I można by powiedzieć, że ten zacytowany tutaj w Duchu Świętym tekst z proroka Izajasza, który notabene ciągle omawiał bez przerwy właśnie Jan Chrzciciel, bo w Ewangelii Jana mówi, że następnego dnia po tej delegacji pojawił się Jezus Chrystus i on do swoich uczniów mówi: oto baranek Boży, to jest Mesjasz, to on. Że Mesjasz według proroka Izajasza będzie barankiem Bożym, będzie tym, który weźmie na siebie grzech, zło i świątyni jerozolimskiej, wielkich tego świata, weźmie na siebie ich pychę, ich egoizm, weźmie na siebie, utożsami się z biedą, z nędzą ludzi. I dlatego też, poczynając od rozdziału 40, po niewielu tam tekstach, które popłyną, będzie 4 pieśni o cierpiącym słudze Jahwe. Będzie 4 pieśni, zaczątki 4 Ewangelii. Będą 4 pieśni o tym, że każda Ewangelia jest jak gdyby tylko wstępem do największego cudu, do krzyża i zmartwychwstania. Jeżeli nie mamy co żałować, żeśmy nie byli w czasach Jezusa, bo byśmy mu podłożyli nasze chore tam części ciała, by dotknął. Ponieważ teraz on przychodzi i mówi: jeżeli ja przyjdę, w tobie zamieszkam, to będzie tak jak z tą dziewczynką 3-letnią, której mamusia wyjechała do Stanów Zjednoczonych jeszcze w czasach stalinowskich. Udało jej się wyjechać na pogrzeb tam. A ponieważ już tam była, więc namówili ją: zostań tu, zarób trochę dewiz, to wtedy szybko mieszkanie w Polsce kupisz. Nieosiągalne, a za dewizy wszystko było osiągalne. Ale zostawiła pod opieką męża, który jednak chodził do pracy, i sąsiadki, córeczkę, która tęskniła za mamusią, bawiła się z dziećmi sąsiadki, ale była płaczliwa. Najmniejsza przykrość wywoływała straszny płacz i ból. I wszyscy widzieli dokładnie, że ona nie tyle choruje, że ta przykrość spotkała, tylko ona w ogóle na nieobecność mamy choruje. Ale ona jest chora na inną chorobę. Aż kiedyś pewnego dnia, podczas zabawy, której z dziećmi, patrz, twoja mamusia. I popatrzyła, patrzę, mamusia rzeczywiście jak wielbłąd, obwieczona prezentami, darami, idzie w kierunku domu, zaczęła biec. Potknęła się i o krawężnik tak rąbnęła kolankiem, że rozwaliła kolano, przecięła. Zabolała, ale ona tego bólu w ogóle nie czuła. Zerwała się i pędziła do mamy, rzuciła się na szyję. Mama przytuliła, tak, i w pewnej momencie mama patrzy, a tutaj krew po takiej pięknej zachodu sukni białej cieknie na ziemi. Córeczku, ty sobie kolanko zsługa. Nic boli, boli mamusiu, ale w ogóle nie płacze. W ogóle nie płacze. A gdyby to kolanko sobie tak rozwaliła wtedy, kiedy mamy nie było, to już w ogóle byłaby nie do wygaszenia w płaczu i w żalu. I to jest właśnie to, co Jezus, prostując nasze drogi za szczęściem, chce powiedzieć. Chorujesz, wiele rzeczy odbierasz, to jest powodem do bólu, do cierpienia. Ale w gruncie rzeczy tylko ja z Ojcem wiem, na co ty chorujesz, czego ci trzeba. Na co ci chorujesz. Tak jak ta córeczka. Zawieźli ją na pogotowie, mamusia zawiozła na pogotowie. Szywali kolanko. Syczała, ale nie płakała. Co było zdumieniem dla personelu, dla lekarzy, że przytulona do mamy w ogóle nie płakała. Ale to tylko mama i ta córeczka wiedziała, dlaczego nie płacze. Bo jest mama. Bo jest mama. To po co płakać? Otóż my płaczemy w naszym życiu, ponieważ nie czujemy w naszych wnętrzach miłości Ojca. Gdybyśmy to czuli, to czy coś mamy, czy nie mamy, czy jest nam dobrze, czy źle zewnętrznie, to wszystko by się nie liczyło. Nie jest tak łatwo ludziom poprostować drogi, bo dziś dzień w związku z tym są bardzo kręte, ale to jest pragnienie Jezusa Chrystusa na kilka stuleci przed swoim przyjściem, przez proroka Izajasza zapowiada 4 Ewangelie. Każda z Ewangelii kończy się tajemnicą największego cudu krzyża i zmartwychwstania, żeby Jego Duch, Duch Święty wszedł z mądrością i mocą krzyża w nasze wnętrze. W związku z tym, że życie i tak będzie nas skrzyżowało. Ba, Bóg nas obciąży, może obciążyć losem Hioba. Nawet gdybyśmy byli najsprawiedliwsi, ale powinniśmy sobie już radzić po czasach Jezusa Chrystusa, wtedy, kiedy już pełnia zbawienia przyszła. Otóż w czasach Jezusa Chrystusa to światem trząs Imperium Rzymskim i Tyberiusz, Palestyną trząs Poncjusz Piłat, Annasz i Kajfasz. Wszyscy to były giganty. Teraz po wiekach to są cienie historii, o których tam są wzmianki gdzieś. A ten, który był niczym, jest wszystkim, jest wielki. Tak chcę również przez ten uroczysty, patetyczny wstęp powiedzieć Łukasz, wiedząc, w jakim ważnym momencie i o czym będzie pisał o swojej Ewangelii. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Kilka wieków przed Jezusem Chrystusem jest powiedziane, nie tylko miłość Ojca przyjdzie do Izraela, i właśnie dlatego też ewangelista Łukasz, mówiąc o publicznej działalności, kiedy Jezus po chrzcie w rzece Jordan, po pobycie na pustyni, pójdzie od razu do Nazaretu i przemawiając w synagodze będzie interpretował proroka Izajasza, będzie zapowiadał pięćdziesiątnicę, wylanie Ducha Świętego na wszystkich, ale w pewnym momencie będzie w sercach tych uczestników pytał: słyszeliśmy, że w Kafarnaum piękne rzeczy robisz, uzdrawiasz, działasz, obecniasz miłość Jahwe. A Kafarnaum to jest miasto Boga. Tam niewielu Żydów. Dlaczego tutaj nie uzdrawiasz u nas? Przecież ty jesteś Żydem, nasz krajan i to się nam należy najpierw. I wtedy Jezus powiedział, za wasze myśli, ale popatrzcie, za czasów proroka Eliasza. Bóg Eliasza posłał także do Sarepty Sydońskiej, do poganki. I tam cudownie rozmnażał oliwę i mąkę przez 3 lata. Bóg tak samo kocha pogan, jak i was. Za proroka Elizeusza, Syryjczyk Naaman trędowaty, minister wojny króla Syrii, przyjechał i wykonał pokorny czyn, 7 razy zanurzył się w rzece Jordan i później wziął trochę ziemi, żeby czcić Boga tej ziemi, bo innych bogów odtąd nie będę czcił. Taką miał wiarę. A tutaj był teraz prorok, który właściwie Naamana uleczył. Was nie może uleczyć, nie wierzycie. Unieśli się gniewem tak, że wyprowadzili Jezusa na stok góry i chcieli go strącić. Bóg kocha przede wszystkim potomstwo Abrahama, Żydów. On jest nasz, czyli próba zamknięcia miłości Bożej w określonym narodzie, w określonym wyznaniu. I gładkość tych dróg, tego, co Jezus rodzi w krzyżu, to chcę powiedzieć, wszyscy ludzie w krzyżu są zbawieni. Przynieście im moją miłość z krzyża, moją pokorę, moją miłość. On uwierzy. Nie plujcie na niego, chrześcijanie w Sejmie. Nie plujcie na niego. Właśnie powiesili już tam na drzwiami krzyż. I w was jest wyciśnięty krzyż od momentu Chrztu Świętego. To gdzież jest piękno krzyża? I tak by można mówić i mówić, jakie są ogromne dysproporcje, również jakie jest niezrozumienie mieszkańców Nazaretu z Jezusem, z Mesjaszem, i że w gruncie rzeczy różne plany chrześcijaństwa podobnie się zachowują. Chcesz się zbawić? Przyjdź do nas. My w Kościele katolickim mówimy, chcesz się zbawić? Przyjdź do nas. A Jezus mówi, chcesz się zbawić? Przyjdź po miłość Ojca do krzyża. A była, że jedyną księgą, którą ludzie mogą czytać w życiu, to jestem ja, to jesteś ty, to jest każdy chrześcijanin. Jedyna księga, którą on będzie czytał. To oznacza być świadkiem. Spotkałem Boga w krzyżu. 4 pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, o tym największym cudzie, gdzie wszyscy zostali zrównani, ale zrównani w górę. Tego nie ma nas. Uważamy się za okej, za świętych. Dlaczego tego nie ma? Bo nie ma w naszych rękach ksiąg świętych, które by nam powiedziały o naszej nicości, o naszym grzechu i byśmy przyszli z tym wszystkim do Boga, ale przyszli schodząc na dół, schodząc. Tam, gdzie On na nas czeka. Czego sobie i wam życzę. Amen. Zlekceważono radę Jana Chrzciciela. Zlekceważono. Czy tylko oni zlekceważyli Księgę Świętą? Całe moje powołanie polega na jednym, na krzyku. Weźcie święte Księgi Światło Ducha Świętego, a On was zaprowadzi do Ojca, który czeka na każdego z nas. A jak spotkacie Ojca, to wszyscy was będą zbawiani, bo to już będzie Chrystus.